Lekcja 13. 28 grudnia. Epilog. Poznanie Jezusa i Jego słowa. Sobota po południu. 21 grudnia. Tekst pamięciowy. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 5, 39. Ewangelia Jana, podobnie jak Ewangelia Marka, kończy się spotkaniem Jezusa z uczniami w Galilei. Ostatnia lekcja poświęcona studium Ewangelii Jana dotyczy owego spotkania, ale porusza także kwestię tego, jak poznajemy Jezusa i Jego Słowo, temat, który przewija się przez całą Ewangelię Jana. Mimo że uczniowie przebywali z Jezusem przez ponad 3 lata, nadal nie byli przygotowani na Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, choć Jezus wielokrotnie zapowiadał im te wydarzenia. Niestety, nie byli w stanie Mu uwierzyć. Dzisiaj grozi nam coś podobnego, słuchanie i czytanie Słowa Bożego bez wiary, bez zagłębiania się w nie i bez posłuszeństwa wobec Niego. Nie wystarczy czytać Słowo Boże, trzeba je także przyjmować jako światło kierujące naszymi myślami i naszym postępowaniem. Niestety, wielu chrześcijan błądzi w tej kwestii. W ostatnim tygodniu studium Ewangelii Jana przyjrzymy się jeszcze raz kluczowym kwestiom tej księgi, co pomoże nam nie tylko zyskać wiedzę o Jezusie, ale poznawszy Go, trwać w Nim i Jego Słowie. Niedziela, 22 grudnia. Spotkanie w Galilei. Jakie ważne prawdy zostały objawione w tym fragmencie Ewangelii Jana, zwłaszcza dotyczące łaski Bożej i ludzkiej pokory? Przeczytaj Ewangelia Jana 21:1-19. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak, byli razem, Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze, drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. 20 rozdział Ewangelii Jana kończy się podsumowaniem celu księgi, co powinno stanowić logiczne zakończenie całej księgi, ale to nie jest jej ostatni rozdział. 21 rozdział Ewangelii Jana ukazuje niektórych z uczniów łowiących ryby w Galilei. Piotr zaproponował, by wypłynęli nocą na połów. Wydaje się, że uczniowie wrócili do dawnego zajęcia, czyli łowienia ryb. Jednak tamtej nocy nic nie złowili. Rankiem pewien tajemniczy nieznajomy zawołał z brzegu jeziora, by zarzucili sieć z prawej strony łodzi. Uczynili to wbrew pozornej bezsensowności tej rady, a sieć napełniła się rybami tak, że nie mogli jej wciągnąć do łodzi. To wydarzenie przypomniało im podobne wydarzenie z początku misji Jezusa. Zobacz Ewangelię Łukasza 5:1-11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Jan jako pierwszy rozpoznał, że owym nieznajomym jest sam Jezus. Powiedział o tym Piotrowi, a ten natychmiast wskoczył do wody i popłynął do brzegu. Jezus zadał Piotrowi trzy pytania o to, czy Piotr go miłuje. Przed ukrzyżowaniem Jezusa Piotr zarzekał się, że jest gotowy oddać życie za Niego. Zobacz Ewangelia Jana 13:37. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Wtedy Jezus przepowiedział, że Piotr trzykrotnie wyprze się Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 13:38. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Podczas spotkania w Galilei Piotr nie był już tak pewny siebie, ale opierał swoją ufność wyłącznie na Jezusie, Panie. Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ewangelia Jana 21:17. Niektórzy zwracają uwagę na fakt, iż zadając pytania Piotrowi, Jezus użył z wyjątkiem ostatniego pytania greckiego czasownika agapan przetłumaczonego jako miłować, Biblia Warszawska, zaś Piotr za każdym razem odpowiadał greckim czasownikiem philein, także przetłumaczonym jako miłować, ale odnoszącym się do uczucia przyjaźni. Wynika z tego, iż Piotr nie ośmielił się stwierdzić, iż miłuje Pana w najwyższym stopniu. Odpowiedzi Piotra świadczą o jego pokorze. Mając w pamięci swój upadek, Piotr pokornie unikał wielkich słów, bo nie śmiał przypisywać sobie zbyt wiele. Jezus wyraził uznanie dla tej pokory, która stała się istotnym warunkiem przywrócenia Piotra do służby Bożej. Niewątpliwie pokora jest jedną z najważniejszych kwalifikacji do służby Bożej, gdyż uwaga tych, którzy służą Bogu, ma być skupiona na Jezusie Chrystusie, a nie na tych, którzy Jemu służą. Przywrócenie Piotra do służby Bożej i jego przywódcza rola w Kościele wczesnochrześcijańskim to jedne z najmocniejszych dowodów, iż Jezus zmartwychwstał. Trudno byłoby sobie wyobrazić istotną rolę Piotra w ruchu chrześcijańskim, gdyby Jezus w obecności innych uczniów nie przywrócił go do służby Bożej. Dlaczego pokora jest tak niezbędna dla każdego, kto pragnie poznać Pana? W świetle ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu, Czym każdy z ludzi może się chlubić? Poniedziałek, 23 grudnia. Patrzenie na Jezusa. Jakie pytanie Piotra świadczyło o jego błędnym rozumowaniu? Jak Jezus naprowadził go na właściwą drogę? Przeczytaj Ewangelia Jana 21:20-22. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Jezus przywrócił Piotra do służby Bożej i polecił mu: pójdź za mną. W tym przypadku chodziło przypuszczalnie o rzeczywistą fizyczną przechadzkę z Jezusem po plaży. Gdy Piotr się odwrócił, ujrzał Jana również podążającego za Jezusem, więc zapytał o niego: Panie, a co z tym? Gdy Jezus przywrócił Piotra do służby Bożej, przepowiedział mu, jakiego rodzaju śmiercią umrze. Wydaje się, iż Piotr martwił się o to, jaki koniec czeka Jana. Jednak Jezus skierował uwagę Piotra wyłącznie na podążanie za nim i uświadomił mu, że nie ma potrzeby martwić się o innych uczniów. W jaki sposób słowa Jezusa były potem błędnie interpretowane przez chrześcijan? Jak apostoł Jan wyjaśnił to nieporozumienie? Przeczytaj Ewangelia Jana 21:18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Wielu chrześcijan błędnie zrozumiało słowa Jezusa: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Ewangelia Jana 21:22. Pojmowali je oni jako zapowiedź, iż Jezus przyjdzie powtórnie, zanim Jan umrze. W miarę upływu czasu, gdy Jan się starzał, ludziom tym coraz bardziej zagrażał kryzys wiary. Gdyby Jan umarł, co oczywiście wreszcie nastąpiło, a Jezus nie przyszedłby powtórnie. Jan wyjaśnił to nieporozumienie, wskazując, że Jezus jedynie przedstawił hipotezę, a nie proroctwo o tym, co ma nastąpić. Konieczność skupienia wzroku na Jezusie zamiast na innych ludziach jest mocnym wstępem do pozostałych części tej lekcji. Tylko Jezus jest naszym Zbawicielem. Ludzie z reguły zawodzą, a nawet ranią nas czasami. Prawdy poruszane w częściach lekcji na wtorek, środę i czwartek dotyczą kwestii zrozumienia Słowa Bożego w celu poznania Jezusa i podążania za Nim, gdyż tylko On jest naszym Panem i Wodzem. Bez względu na to, jaką pomoc, jaką radę i jakie kierownictwo otrzymujemy od ludzi. Ile razy zdarzyło ci się, że ludzie, na których polegałeś, zawiedli cię? Jakiej trudnej lekcji nauczyłeś się z tych doświadczeń? Wtorek, 24 grudnia. Światłość i ciemność. Jaki ogromny kontrast jest przedstawiony w tych wersetach i dlaczego ma on zasadnicze znaczenie dla zrozumienia prawdy? Przeczytaj Ewangelia Jana 1:4-10. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Ewangelia Jana 3:19-21. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ewangelia Jana 5:35. On był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ewangelia Jana 8, 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ewangelia Jana 9:5. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Ewangelia Jana 11:9-10. Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Ewangelia Jana 12:35. Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Świat znajduje się w ciemności. Odwraca się od światła i nie może sam z siebie znaleźć drogi do prawdziwego Boga, osobowego Boga, Stwórcy, Objawiciela i Odkupiciela. Ludzkość nie może bowiem sama posiąść wiedzy o boskości. Wyższa jest niż niebiosa, cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych, cóż ty wiesz? Księga Hioba 11:8. Jedynie Duch Święty może odkryć nam głębie spraw Bożych, których oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Pierwszy list do Koryntian 2:9-10. Jedynie Jezus Chrystus objawił go, to jest Ojca. Autor Ewangelii użył tu znanego nam już greckiego czasownika exegeistai. Jan przedstawia Jezusa jako niebiańskiego posłańca, który wyjaśnia, co znaczy poznanie Boga. Jedynie przez Jezusa możemy prawdziwie poznać Boga. Jak Jezus opisał fałszywą podstawę, na której żydowscy przywódcy religijni opierali swoją wiarę. Przeczytaj Ewangelia Jana 8:42-44. Rzekł im Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz on mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ci, którzy nie opierają się na prawdzie, mówią jedynie od siebie. Patrzą na znaczenie tekstu biblijnego wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia. W przeciwieństwie do tych ludzi musimy przyjąć fakt, iż Chrystus jest światłością świata. Musimy podążać za nim w naszym interpretowaniu jego słowa. Diabeł mówi od siebie. Jeśli nie jesteśmy uważni oraz nie podporządkowujemy się w wierze i posłuszeństwie Bogu, grozi nam podobny błąd, czytanie Słowa Bożego jedynie według naszych pragnień, zachcianek i poglądów, co bywa łatwiejsze, niż możemy to sobie uświadomić. Jak reagujesz na prawdy, które są dla ciebie niewygodne? Jak powinieneś na nie reagować? Środa, 25 grudnia. Teologia z wysokości albo z niskości. Jaki problem skłonił dworzanina do przyjścia do Jezusa i na czym polegał jego rzeczywisty problem? Przeczytaj Ewangelia Jana 4:46-54. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. i uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Człowiek ten przyszedł do Jezusa, światłości świata, ale postanowił uwierzyć jedynie pod warunkiem, jeśli Jezus uzdrowi jego syna. Możemy powiedzieć, że jego teologia była teologią z niskości. Teologia z niskości wyznacza reguły i standardy Bogu i Jego Słowu. W takiej teologii ludzkie poglądy, wadliwe, ograniczone i subiektywne z natury, stają się ostatecznym autorytetem w kwestii interpretowania Słowa Bożego. Jest to niebezpieczna pułapka. W przeciwieństwie do tego teologia z wysokości odpowiada wiarą, każąc wierzyć w Boga i Jego Słowo ponad wszystko. Zobacz Ewangelia Jana 4:48. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Ewangelia Jana 6:14-15. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Drugi list do Tymoteusza 3:16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Gdy Biblia jest akceptowana przez wiarę, sama się interpretuje. Światopogląd biblijny, a nie modna filozofia, ma kierować naszym rozumieniem i interpretacją Pisma Świętego. Ludzkie poglądy muszą być poddane Słowu Bożemu i opierane na nim, a nie odwrotnie. Musimy wierzyć słowom Pisma Świętego, jeśli mamy uwierzyć słowom Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 5:46-47. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Ewangelia Jana 8:31. Jeśli wątpimy w Słowo Boże, wówczas Słowo Jezusa nie może trwać w nas. Zobacz Ewangelia Jana 5:38. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego, słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Ewangelia Jana 12:48-49. Słuchanie Słowa Bożego to coś więcej niż bierne przyswajanie informacji. Aktywne słuchanie Słowa Bożego obejmuje postępowanie zgodne z wolą Bożą. Na tym polega aktywne reagowanie na słuchanie Słowa. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Ewangelia Jana 7:17. Takie słuchanie i czynienie Słowa Bożego jest wyrazem miłości do Boga. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Ewangelia Jana 14:23. Jak nasza miłość do Jezusa wiąże się z posłuszeństwem wobec Niego? Dlaczego wszelkiemu posłuszeństwu nieopartemu na miłości zagraża legalizm? Czwartek, 26 grudnia. Trwanie w Jezusie. W jaki sposób to znamienne stwierdzenie opisuje autorytet Jezusa Chrystusa? Przeczytaj Ewangelia Jana 12:32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jak zauważyliśmy już w lekcjach tego kwartału, Ewangelia Jana prowadzi nas do Jezusa, ale jedynie pod warunkiem, że pragniemy poznać Boga i czynić Jego wolę. W Ewangelii Jana ludzie, którzy spotkali Jezusa, albo przyjmowali światło i wzrastali, albo odrzucali światło i stawali się niewidomi duchowo. Nikodem, Samarytanka, dworzanin, paralityk przy sadzawce Betesdzie, około 5000 mężczyzn nakarmionych 5 chlebami i 2 rybami, bracia Jezusa, przywódcy religijni, niewidomy od urodzenia, Maria i Marta, Piłat, wszyscy ci ludzie spotkali Jezusa i podjęli decyzję, czy przyjąć prawdę i światło, które On przyniósł, czy je odrzucić. Teologia zniskości zaczyna się od ludzkiej argumentacji mającej na celu ustalenie i zbadanie istnienia i natury Boga. Ludzki punkt widzenia, błędny, przewrotny i pełen uprzedzeń, jest stawiany ponad tym, co boskie, święte, doskonałe i nieomylne. Teologia zniskości z pewnością wyprowadzi ludzi na manowce, jak wielokrotnie działo się to w przeszłości i będzie się działo w przyszłości. Zobacz objawienie Jana 14:1-12. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Gdy ludzka mądrość, usiłując zastąpić boską mądrość, będzie się starała narzucić całej ludzkości fałszywy kult. Co jest tajemnicą duchowego wzrastania i zdrowia? Przeczytaj Ewangelia Jana 15:1-11. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Tą tajemnicą jest zachowanie łączności z Jezusem. On jest Słowem Bożym, chlebem żywota, światłością świata, bramą owiec, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem, drogą, prawdą, życiem oraz prawdziwym krzewem winnym. Osoby bóstwa i ich słowo, Biblia, są jak potężny magnes. Jeśli się nie opieramy, przyciągają nas do siebie. Głos Boga przemawia do nas przez Jego słowo. Będziemy słyszeć wiele głosów, Ale Chrystus powiedział, że mamy się ich wystrzegać, gdy mówią, tu jest Chrystus. Albo, tam jest Chrystus. Jak możemy rozpoznać, że nie ma w nich prawdy, jeśli nie dzięki testowaniu wszystkiego przy pomocy Pisma Świętego? Musimy podporządkować nasze poglądy prawdzie objawionej w Słowie Bożym. Piątek, 27 grudnia. Do dalszego studium. Boży punkt widzenia znacząco różni się od ludzkiego. Bóg dzieli się z nami swoim spojrzeniem przez swoje słowo, Biblię, w mocy Ducha Świętego. Do nas należy wybór, czy chcemy chodzić w ciemności, czy też przyjmiemy światło płynące od Jezusa Chrystusa jako objawionego w Słowie Bożym. Z tym wyborem nierozerwalnie wiąże się osobiste poddanie się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, Odkupicielowi ludzkości. Przez moc Ducha Świętego Bóg Ojciec objawił nam w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa głębie swojej miłości. Możemy poznać Jezusa, gdyż Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie zostały opisane w Słowie Bożym. Aniołowie Boży stale wędrują z ziemi do nieba i z nieba na ziemię. Cuda Chrystusa dla uciśnionych i cierpiących były dokonywane mocą Boga za pośrednictwem aniołów. Wszelkie błogosławieństwo Boże otrzymujemy dzięki Chrystusowi za pośrednictwem Jego niebieskich wysłanników. Przyjmując człowieczeństwo, nasz Zbawiciel połączył swe interesy z interesami synów i córek Adama, podczas gdy przez swą boskość dotyka tronu Bożego. W ten sposób Chrystus staje się pośrednikiem w komunikacji ludzi z Bogiem i Boga z ludźmi. Pytania do dyskusji. 1. Ze wszystkich historii zapisanych w Ewangelii Jana, która przemawia do Ciebie najmocniej o miłości Boga i o Jego charakterze? Przedstaw uczestnikom wspólnego studium Pisma Świętego, dlaczego właśnie ta historia jest dla Ciebie tak ważna i fascynująca? 2. W jaki praktyczny sposób możemy poszukiwać prawdy? 3. Dlaczego zazwyczaj trudno jest nam ustąpić ze stanowiska arbitra decydującego, co jest prawdą? Czy możemy to uczynić w pełni, czy też nasze człowieczeństwo zawsze w jakimś stopniu będzie wpływać na nasze postrzeganie Pisma Świętego? Dlaczego musimy uznać ten fakt i jak pokora pomaga nam podporządkować nasze uprzedzenia Słowu Bożemu? 4. Historia zachodniego chrześcijaństwa jest pełna przerażających przykładów tego, co działo się, gdy Słowo Boże czyniono przedmiotem politycznych rozgrywek i podporządkowywano ludzkim uprzedzeniom. Jakie tego rodzaju przykłady możesz przytoczyć i czego możemy się z nich nauczyć o tym, jak niebezpieczna jest dominacja ludzkiego punktu widzenia w kwestii interpretowania Biblii? 5. Podsumuj własnymi słowami szeroki obraz Ewangelii Jana. Jakie jest jej główne przesłanie dla nas dzisiaj?